To za krótko wszystko trwało, bardzo króciutko. Tak jak sen mi przeminął, bardzo, bardzo kochałam.
Tą alejką, która prowadzi do kościółka, dojdziemy do grobu Bujnowskiego.
Dobrze.
No więc już jesteśmy na miejscu. Tutaj ta płyta położona właśnie jest stosunkowo niedawno na grobie Bujnowskiego. Była wpadnięta mogiła w ziemię.
Ja może odczytam. Zych Bujnowski, artysta, malarz, 1895-1927.
Jak sen mi przeminął. Audycja z cyklu Medaliony.
Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną. Powiem ci. Śmierć i miłość. Obydwie zarówno. Jednej oczu się czarnych, drugiej modrych boję. Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje. Przez niebo rozgwieżdżone wpośród nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co doł w ziemię, aż ludzkość wydała na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała. Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci, by prawdy się najgłębszej dokopać istnienia. I jedno wiemy tylko, i nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. Zygmunt Bujnowski, do niedawna zapomniany malarz ziemi podlaskiej. Zapomniany do tego stopnia, że dziś trudno ustalić nawet niektóre fakty jego życiorysu. Na temat jego twórczości malarskiej zdania krytyków są podzielone, ale jedno jest pewne, że ziemię, na której żył i pracował, ponad wszystko ukochał, jej poświęcając swe siły i życie, jako artysta, żołnierz i człowiek. Myślę, że dostateczna jest więc liczba powodów, dla których na wdzięczną pamięć potomnych Zygmunt Bujnowski zasłużył. Kazimierz Bujnowski, brat malarza.
Nas było sześcioro rodzeństwa. Ojciec, proszę pana, ożenił się, matka z bardzo zamożnej ziemiańskiej rodziny pochodziła. Ale ponieważ rodzice byli niezadowoleni z tego wyjścia matki mojej z ojca, także, proszę pana, ojciec był w bardzo krytycznym położeniu. Ciężko nam było. Matka wszystko wykształcona, miała rodzinę i tak rozebrali mnie. Ojca siostra zabrała, miałam 6 lat do Warszawy, a w tymże wieku zabrał panie ojca, matki brat panie do Kijowa. Tam brat wychowywał się do przewrotu i tam kształcił się, a później to dostał się do Cesarskiej Akademii tej Художественной, Malarskiej. Tej akademii. No i był tam do wojny, do 18 roku. Później przyjechał do kraju. Właściwie do domu nie przyjechał, bo był w Warszawie. No i wstąpił wtedy do wojska pod Cieszynem na froncie cieszyńskim, w czeskim froncie. Był kontuzjowany. Właściwie był, służył w artylerii i pocisk padł i panie rozszarpało to działo, panie rozwaliło i tym ciężarem to jeszcze całe szczęście było, że on w ten sposób, panie jeszcze oparty było chciany, że on miał, proszę pana, dostęp jeszcze powietrza, także patroć w nocy jak przechodziła, to usłyszała ten jęk i jego panie odkopali i wtedy, proszę pana, dopiero leżał jakiś czas w szpitalu po tej kontuzji. Wtedy wrócił tutaj. Jak brat był tutaj, to mnie nie było.
Zofia Bujnowska, obecnie pisarska, żona malarza.
To było chyba w 25 roku. Przyszedł do nas, do moich rodziców, złożył wizytę. No i tak się zapoznaliśmy. Był w wojskowym ubraniu. Tylko zamiast kokardy ogromne miał tutaj, zawsze nosił kokardę. Krawatu nigdy nie nosił. No i takie długie, sznurowane aż do kolan buty, to jego najulubieńszy był strój. Po ciągłej twarzy był, bujne bardzo włosy, czupryny już długie w ten czas włosy nosił, ciemne oczy i w ogóle zawsze taki opalony był, ciemny szaty był. Spotykaliśmy się, chodzili, razem ja z nim chodziłam, obserwowałam, jak on maluje. I on był taki, że na przykład czasami na obiad nie przyszedł na obiad, bo on coś tworzył. Cały dzień mógł siedzieć głodny w swojej pracowni i nie przyszedł na obiad nawet.
Panią to irytowało?
Nie, bo często bardzo kazał mnie siedzieć właśnie. Musiałam siedzieć, ale tak cichuteńko jak myszka, żeby się nie ruszyć, broń Boże. Pytał się czasami, zwracał się do mnie o koloryt. Radził się, czy dobry koloryt on nadał.
Bardzo szybko nastąpiło małżeństwo.
Bardzo szybko. Bardzo, bo on właśnie jak do czegoś się zapalił, to już musiało być. Miłość od pierwszego wejrzenia.
Jest mi dzisiaj źle bardzo. Jest mi bardzo smutno. Myśli mam zwiędłe, chore, jak kwiaty na grobie. Za oknem wisi niebo, niby szare płótno. Nie mogę cię dziś kochać i myśleć o tobie. Między nami jest przepaść. Przepaść niezgłębiona i choćbyśmy wykochać po brzeg duszę chcieli, to wszystko, co nas łączy, jest miłość szalona, a wszystko, co jest prawdą, na wieki nas dzieli. Wiem teraz, to jest jasne jak słońce na niebie i musi skonać serce pod ciężką żałobą, bo nigdy cię nie wezmę na wieczność do siebie? Ty nigdy mną nie będziesz, a ja nigdy tobą. Stefan Toczyłowski, kolega szkolny Zygmunta Bujnowskiego.
Bardzo był wesoły, bardzo był miły, towarzyski. Lubił bardzo młodzież. Robił wrażenie człowieka pełnego życia. No, z nim chodziłem, bo kiedyś miałem pretensje jeszcze jako młody chłopak, bo byłem dużo młodszy od Zycha Bujnowskiego. Miałem pretensje do malowania. Więc brał mnie Zych Bujnowski z sobą i uczył szkicować pewne fragmenty w terenie. No miło to było z nim w ogóle rozmawiać, bo tak jak zaznaczyłem, był bardzo, bardzo wesoły i towarzyski. Bywał w naszym domu, bywał bardzo często. Mógłbym powiedzieć, że na terenie naszym nawet pewne prace wykonywał swoje. Były szkice robione nawet tam. Narew, która płynie pod domem, ona kiedyś była pod samym progiem. Dzisiaj ta narew wyschła, troszkę jest dalej. No, ale w każdym bądź razie zachowuje styl już niespotykany, wygląd. Wpadał i szkicował, wpadał i w charakterze takim towarzyskim. No było w tym czasie u nas było dość sporo młodzieży, a ponieważ tak jak zaznaczyłem, lubił młodzież, zawsze był śmiejący się, uśmiechnięty. No więc odpowiadało mu to towarzystwo po prostu. No wieczory przychodziły, więc przed klasztorem taka leżała, pamiętam, duża lipa ścięta. Tam właśnie młodzież siadała sobie. Wieczorami grali tam ewentualnie na jakiejś mandolinie. No i Zych Bujnowski zawsze brał udział w tym.
On lubił bawić się, lubił tańczyć na zabawy, w ogóle bardzo to lubił.
No i tu miał w Tykocinie pracownię. W tej pracowni to bardzo często przysiadywałem.
Jeszcze wyjdź do zaczka, proszę. Dwa strasznie.
W latach 30. ja mieszkałem w tym budynku, o piętro niżej. Proszę panów, i dostałem zezwolenie od właścicielki, to znaczy żony malarza, przebywania. To jest na skrzypcach, czyli i tak dalej. Więc proszę panów, tutaj ściany były zawieszone jego obrazami w latach 30. To się po jego śmierci.
Nasz dom to był piętrowy. No i właśnie na tym poddaszu tam była ta pracownia. No specjalnie tak jak w każdym domu, nic specjalnego nie było. Natomiast pracownia była urządzona, taka nisza była i tam loże stało. No i takie podwyższenie tutaj przy oknie i z jednej strony taka kanapka i z drugiej strony kanapka. No i sztalugi. Zawsze jedne i drugie, pełno obrazów było. Czasem się położył, leżył, oczy zamknięte. I od razu zrywał się węgiel do ręki i od razu już zaczynał malować. Już zaczynał szkice narzucać. Szybko malował, był bardzo pracowity. Bardzo szybko malował i dużo przecież za tak krótkie w ogóle życie, tak tyle obrazów stworzył, bardzo dużo.
Tu musiałbym powiedzieć, że jako malarz szukał natury i utwarzał tą naturę w całości tak, jak ona oczami zwykłego śmiertelnika jest widziana. I dlatego może dla nas dzisiaj są miłe te jego obrazy. Te obrazy przypominają nam te rodzime miejsca. Te wszystkie jego pejzaże z natury brane, to tak jakbym dzisiaj widział, choć już nie ma tych drzew, nie ma tych miejsc, ale po prostu wyobrażam sobie jego ten obraz, to przenoszę się cały w te czasy, kiedy to było robione.
Bardzo dobrym człowiekiem był, bardzo. Kochał dzieci i zwierzęta, kochał bardzo. Nie malował. Na moją prośbę czasami malował kwiaty, ale to tylko na moją prośbę, bo tak nie lubię. Przeważnie lubił stare stodoły. O, jeszcze tutaj wisi jeden obraz. Bardzo lubił te stare stodoły, pokryte dachy słomianym, takim porośniętym mchem. I to bardzo lubił malować. Wędrowałam z nim, bardzo często chodziłam. Nad Narew, bardzo lubił Narew, bo Narew była cudowna, w ten sposób zarośnięta, tak cudowne neofary, lilie białe, przecież coś przepięknego było. Bardzo często jeździliśmy łódką, taką rybacką łódką w jednym wiośle. Piękna jest rzeka, szczególnie jak księżyc odbija się w wodzie, tak bardzo przyjemna rzeka.
Uciszaj, srebrna nocy, całą ziemię śpiewną, a ja padnę na trawę wilgotną od rosy lub będę muskał cicho niegdyś złote włosy, których dziś już koloru nie poznałbym pewno. złotych strzępach liści drzewa nocą stoją, księżyc srebrne smugi po ziemi rozwłóczy. Nic mi nie pomoże na tęsknotę moją, już mnie żadne szczęście od niej nie oduczy. Pobielały domy od srebrnej poświaty, jesienny przymrozek słabe ciało krzepi. Tylko zeschłe liście, tylko zwiędłe kwiaty. Może być jak było, może nie być lepiej. Pierwsze słowo krytyka, Janina Hościłowicz.
Bujnowski poświęcił się przede wszystkim tematyce pejzażowej. Malował drzewa przydrożne, malował kamienie, łąki, sosny pochylone ze starości, połyskujące lustra wody zatok Narwi i rozlewisk Narwi, moczary. Był jak gdyby kronikarzem dziejących się zmian krajobrazowych. Jeśli interesowało go jakiekolwiek budownictwo, to najczęściej to chodziło o zabytki. Więc przedstawiał zabytkowy barokowy kościół w Tykocinie, alumnat, synagogę tykocińską. Interesowały go stare budowle, które posiadają swoją historię, które cechuje pewien określony styl. Bujnowski był malarzem realistą. Posługiwał się szeroką paletą, plamą kolorystyczną, prowadzoną elastycznie, miękko. I czasami patrząc na jego obrazy, można właśnie odnieść go do epoki młodej Polski.
Któremu Zygmunt Bujnowski uznanie pośmiertne swe zawdzięcza, Czesław Matusiewicz.
Kiedy byłem uczniem seminarium nowoczeskiego w Białymstoku, byłem wtedy chyba na trzecim czy na czwartym kursie, kiedy profesor rysunku zaprowadził nas na tę wystawę, dwie sale zajmowały obrazy Zycha Bujnowskiego. Jestem z Tykocina rodem, uczyłem się w Białymstoku, ale do tego Tykocina tęskniłem bez przerwy. No i kiedy zobaczyłem obrazy przedstawiające Tykocin, w niesłychanie ciekawy sposób Tykocin był odmalowany, więc po prostu porażony zostałem. Chociaż byłem wtedy jeszcze mały i nie znałem się na malarstwie, to jednak taka była wielka siła oddziaływania, że ja do tej pory jeszcze pamiętam to wstrząsające wrażenie, jakiego doznałem. Potem, kiedy wybuchła wojna, no to troszkę zapomniałem o Bujnowskim. Po wojnie II światowej w Tykocinie zamieszkałem znowu, bo jestem rodem z Tykocina. No i widzę, że jego dzieła, wspaniałe obrazy, po prostu przewracały się w poniewierce, więc zacząłem te obrazy zbierać, skupywać. Całe mieszkanie miałem zawieszone obrazami Bujnowskiego, około 45 sztuk. To, co mam, to są resztki. Zainteresowałem Muzeum Białostockie. Pani dyrektor Sokołowska była wstrząśnięta tym faktem, że taki wielki artysta jest w tak wielkim zapomnieniu. No i natychmiast zapaliła się do projektu zorganizowania wystawy dzieł Bujnowskiego na inaugurację ratusza. No i w 1958 roku rzeczywiście ta wielka wystawa, no tutaj gdzieś mam afisz, o tu jest afisz, ta wielka wystawa doszła do skutku. To była pierwsza wystawa w Białymstoku po wojnie w ogóle. O. Muzeum w Białymstoku, Ratu, wystawa prac malarskich Zycha Bujnowskiego, 58 rok. I ja zastanawiam się, dlaczego Bujnowski jest takim, pozostał lokalną sławą. Może dlatego, że w czasie II wojny światowej jego jakieś 80 prac zaginęło jednak. Gdyby te jego największe prace były, istniały na świecie, no to jednak znawcy malarstwa, znawcy sztuki nie daliby mu popaść w takie zapomnienie niemal kompletne. W każdym razie to, co my widzimy, to, co pani widziała tutaj w tej filii Tykocińskiej Muzeum Białostockiego, to, co u mnie państwo widzą, to są właściwie resztki, szkice, to są studia. On jeszcze swojej drogi własnej szukał na razie, chociaż już jednak swoje oblicze miał. Mam wycinki z gazet, bo swego czasu to była dość aktywna kampania dotycząca jego osoby.
Jeśli pan pozwoli, to ja może przeczytam może kilka fragmentów, dobrze? To jest fragment artykułu z Gazety Białostockiej z roku 1974. Przed kilkoma dniami tykociński punkt muzealny wzbogacił się o drugą stałą ekspozycję. Oto w sąsiednim pomieszczeniu staraniem Muzeum Okręgowego i Miejscowego Urzędu Gminnego urządzona została wystawa sławiąca malarza Zygmunta Bujnowskiego.
To jest artykuł dotyczący przekazania obrazu Zycha Bujnowskiego pod tytułem Grusza Polna dla Zamku Królewskiego w Warszawie.
Może ja również przeczytam, jeśli pan pozwoli.
Więc chodzi o co? Że ponieważ przed wojną w Zamku Królewskim w Warszawie był jeden z jego obrazów, duży obraz Pochmurne Niebo, powstała myśl, żeby zamek znów posiadał obraz Bujnowskiego. Więc ode mnie zakupiono o ten obraz, którego tutaj mamy fotografię.
W dokumentach biograficznych Bujnowskiego figuruje wzmianka, że z jego pośmiertnej wystawy zorganizowanej w 1927 roku w warszawskiej Zachęcie przekazano jedno z wybitnych dzieł artysty do zbiorów Zamku Warszawskiego. Obraz ten zaginął w zawierusze wojennej w czasie oblężenia Warszawy. Sądzę więc, że podjęcie inicjatywy na rzecz wykupienia znajdującego się w rękach prywatnych innego obrazu Bujnowskiego i przekazania go do zamkowych zbiorów jest ze wszech miar wskazane. No i tak się stało. Jak pan zbierał obrazy Bujnowskiego?
Ja jestem tutejszy. Bujnowski też jest tutejszy. Wiedząc, jakie tutaj koligacje on pozostawił po sobie, z kim skoligacony, z kim spokrewniony, chodziłem po domach. Przypuszczają, że tu może być, tam może być. Zresztą ludzie, ci, którzy mi jakiś obraz odstąpili, sprzedali, to od razu wskazywali mi drogę do innego, że proszę pana, tam jeszcze pan może znaleźć. Więc niektóre z jego obrazów to po wsiach znajdowałem. Taka wieś Pajewo jest, tam znalazłem obraz, kupiłem. Więc po prostu to tak jak łańcuch, od ogniwa do ogniwa szło się. Panice to kłębka. Może pani chciałby zobaczyć teraz to, co tutaj u mnie jest?
Bardzo proszę.
O, proszę państwa, więc to jest Piwonie. Malowane przez malarza na imieniny jego żony, żonie ofiarowane. No tutaj mamy z Nadnarwi. Teraz w tamtym pokoju mamy cośkolwiek. To jest portret jego żony.
Tu było już tam pracowni nowej. Malował. Bardzo musiałam spokojniutko siedzieć. Także bardzo przyjemny portret, bardzo. Thank you.
Ileż razy tak samo wychodziłeś w pole, wdychałeś mocny zapach z już wygrzanej błoni. Ten wiatr to przecież dawne, znane ci eole, ten sam, co i przed laty daleki Fawoni. Tak samo bije para z nad wilgotnej uzdy i szumią stare klony nad kamienną bramą. Wielkie ptaki jesienne skaczą poprzez bruzdy, a przecież nic w tej chwili już nie jest to samo. I wiedz, że kiedy wrócisz w te jedyne strony, by tamte ujrzeć liście, jakie wiatr porywa, tak samo będziesz chodził, jak tu zamyślony, i słuchał tej jesieni, co już jest prawdziwa. Co kiedyś twe spojrzenie muskało przelotnie, tym dzisiaj się napieścić nie może twe oko. Te same mógłbyś kwiaty oglądać stokrotnie i zieleń, co wciąż bardziej zda ci się głęboką. Więc patrząc na zniszczenie, co święci swe dzieło, na drzewa już bez liści i na chmury czarne, wszystko mówisz, com kochał, jak wichry minęło. Lecz przecież nic w mym sercu nie poszło na marne. Drugie słowo krytyka.
Ta krótka jego działalność artystyczna znaczona była wystawami. Tuż po przyjeździe z Kijowa do Warszawy już jego nazwisko widnieje w katalogu, natomiast trzy prace widnieją w salonie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Królestwa Polskiego.
Pani, zdaje się, ma niektóre z tych katalogów tutaj.
Katalog Salon 1918 wylicza jego pracę. Mianowicie chodzi o tytuły, zaraz już je podaję. Stare sosny, pochmurny dzień, stare kamienie. Temat jak najbardziej pejzażowy. Ale może tak krótko jeszcze o wystawach. Sam organizuję i organizuję w Białymstoku wystawę składającą się z 81 obrazów w kwietniu 1926 roku, więc ogromna rozpiętość między rokiem 1918 a 26. W Białymstoku zyskuje ogromną popularność. Ze wszystkich jego prac prawie nic się nie zostało, ponieważ mieszkańcy ówczesne, bogacące się mieszczaństwo białostockie, wszystkie nabywa do swoich domów. Może jeszcze wspomnę, że w tym samym roku, ośmielony już jakimś powodzeniem w Białymstoku i Grodnie, pozwolił sobie wystawić w grudniu 1926 roku znowu w salonie dorocznym Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponieważ tam były wystawione jedynie 3 prace, a przywiózł do Warszawy 9, w związku z tym postanowiono, że w wystawie tak zwanej ogólnej w styczniu 1927 roku ta sama Zachęta zorganizuje również wystawę i tam zostanie włączony pozostały zespół. Na tym właściwie działalność wystawienicza Bujnowskiego by się kończyła, w której bezpośrednio mógł jakoś uczestniczyć, bo następna we wrześniu 1927 roku była już wystawą pośmiertną, urządzoną również przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Chciałabym wspomnieć, że z tej okazji wydany katalog ze wstępem pana Popowskiego. Samo uznanie jury jednogłośnie wyrażone może już służyć zamiarem wartości artystycznej dzieł Bujnowskiego. Stuprocentowy inwalida, w sensie bojowym, powracał dziełami swoim w dziedzinę sztuki, jako artysta w pełni sił twórczych. Dopiero rychła śmierć jego, która nastąpiła 3 miesiące po tym wystąpieniu, ujawniła, że artysta uniósł z pobojowiska jedynie moc twórczego ducha, któremu okaleczałe ciało nie mogło sprostać w wysiłku. Cała wypowiedź pana Popowskiego jest nacechowana ogromną jakąś życzliwością. Być może Popowski znał osobiście Bujnowskiego, ponieważ on był także absolwentem Akademii Petersburskiej. Być może tam ich się drogi spotkały i dlatego też pan Popowski czuł ogromny jakiś sentyment do Bujnowskiego. Świadczy chociażby o tym i następne może zdania. Dziś na jego pośmiertnej wystawie widzimy szereg prac, które mówią nam o twórczości autora. Co mówią? W czym kryje się niezaprzeczona wartość artystyczna? Przede wszystkim subtelnej wrażliwości artysty na plastyczne zjawiska przyrody, a potem w rozumieniu wewnętrznej ich treści. W sztuce bowiem przemawia nie rzecz sama, tylko dusza rzeczy. Ta dusza musi przemawiać przez kształt, to pewne. Obłoki i chmury w obrazach Bujnowskiego zdają się żyć w swych potężnych, lotnych masach życiem niemal organicznym. Zdają się wiedzieć, dokąd dążą i jakie dano im wypełnić przeznaczenie. Obłoki te skojarzone są zawsze nie tylko przez harmonię barwną z barwą otoczenia w znaczeniu malarskim, kojarzą się też one w wyrazie wewnętrznym z całością obrazu. Bujnowski jako malarz z plastykiem, który nie chce i nie może wyrzec się swych uczuć na korzyść malowanego motywu. Przeciwnie, dostraja on motyw do własnych uczuć, daje w nim swój wyraz, daje siebie. Z obrazów jego wieje tęsknota, raczej głęboka zaduma, nie mająca w sobie nic wspólnego ze smutkiem spraw przemijających. Z wystawy pośmiertnej zachował się także recenzja ogłoszona w Tygodniku Ilustrowanym, napisana przez Wacława Husarskiego. Miał on nieco odmienne zdanie. Może także ją pozwolę sobie zacytować, przynajmniej we fragmencie. Urządzona obecnie wystawa pośmiertna ukazuje nam artystę odczuwającego krajobraz Polski i rozmiłowanego w bladych, przymglonych barwach, ale któremu warunki nie pozwoliły niestety na rozwinięcie własnej wizji, ani na należyte opanowanie techniki. Sposobem ujęcia zbliżał się nieco Bujnowski do szkoły Stanisławskiego.
Śniło mi się dziś niebo, zaraz je poznałem, po zapachu koniczynny i śpiewie skowronka. Cykały w trawie świerszcze, falowała łąka i wiem, że był tam Pan Bóg, choć go nie widziałem. Nie widziałem aniołów, ale nad ugory z szumem białe swe skrzydła podniosły bociany i były jeszcze jakieś buki, jawory, które w wiatru po szumie grały jak organy. A później, niby wielki robak świętojański, srebrny księżyc rozświetlił akropolu gruzy, nad którymi wysoko stał Paweł Kochański i grał w tej boskiej ciszy źródło Aretuzy. trzecie słowo krytyka i po raz ostatni Janina Hościłowicz.
Odcięty od ośrodków artystycznych, przebywając w Tykocinie, zdany był na własne siły. Był pozbawiony tych nowin plastycznych, które przewijały się, które jakoś inspirowały po niektórych malarzy do szukania nowych tematów, czy też nowych ujęć plastycznych. Nękany chorobą, sam musiał być dla siebie pierwszym krytykiem, korygował pracę. Czasem malował bardzo pośpiesznie, jakby ciągle dokuczał mu brak czasu lub może przeczuwał krótki okres swego życia. Kontynuował tradycję najbardziej chyba żywotnych artystów malarzy, poświęcających się tematom krajobrazowym, z tym, że jego doznaniom artystycznym przysparzała tematów nasza ziemia podlaska, a szczególnie Tykocin, okolicy Tykocina. I chociaż nie zdobył się na zbyt wielkie loty, to jednak jako malarz naszej